Marek Jurek nie jest już przewodniczącym partii Prawica Rzeczpospolitej. Ostatnie wybory w tej organizacji przyniosły zmianę na stanowisku. Marek Jurek powiedział, że 11 lat szefowania ugrupowaniu to już za dużo, złożył rezygnację. Nowym szefem Prawicy Rzeczpospolitej został pan dr Krzysztof Kawęcki, który jest właśnie naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zmiana. Marek Jurek już nie będzie szefem Prawicy Rzeczpospolitej. Był powszechnie kojarzony z tym ugrupowaniem. Co teraz będzie robił?
No, Marek Jurek jest oczywiście założycielem Prawicy Rzeczypospolitej i nadal pozostaje członkiem Prawicy Rzeczypospolitej. Partia w statucie ma nazwę Prawica Rzeczypospolitej lub też alternatywnie Prawica Marka Jurka i to się nie zmieni. I Marek Jurek nadal pozostaje liderem naszego kierunku politycznego, to znaczy kierunku chrześcijańskiego, konserwatywno-chrześcijańskiego właśnie. Marek Jurek będzie, że tak powiem, prowadził działalność na rzecz realizacji tego, co zawsze uważał za najważniejsze i również wyrażał w Prawicy Rzeczypospolitej, a zatem kształtowania opinii chrześcijańskiej nie tylko w naszym kraju, ale i w Europie, ponieważ jest posłem do Parlamentu Europejskiego. Jest autorem konwencji praw rodziny, którą zaprezentował wraz z Prawicą Rzeczypospolitej, Stowarzyszeniem na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris i Chrześcijańskim Kongresem Społecznym w piątek, 15 czerwca. Ta konwencja praw rodziny jest ważnym dokumentem. Przywiązujemy do tego dokumentu bardzo duże znaczenie. Zwróciliśmy się już do prezydenta o podjęcie działań na rzecz wypowiedzenia tej właśnie tak zwanej antyprzemocowej konwencji, czyli jak my to mówimy, powiedzmy, genderowej i zaproponowania jednak wprowadzenia właśnie pozytywnych działań, czyli konwencji praw rodziny na forum europejskim.
Ostatnio w tygodniku podhalańskim czytałem taki paszkwil na temat władz samorządowych Zakopanego. Ponieważ Zakopane do dziś nie przyjęło tej konwencji antyprzemocowej, to tygodnik podhalański nazwał lokalnych polityków samorządowych damskimi bokserami. Co wy na ten temat sądzicie?
Nie, no oczywiście kompletna bzdura. To jest tak, po prostu ta konwencja antyprzemocowa, no tylko w tej nazwie ma, że tak powiem, sugerować, że rzekomo właśnie jest w rodzinach stosowana przemoc. Rodzina jest tą formą społeczną, gdzie jest ta dyskryminacja. To jest zresztą taki neomarksizm, prawda? Bo przecież Marks również dążył do likwidacji rodziny i ta nowa lewica również tego typu działania stosuje. Nie ma tutaj oczywiście miejsca, żeby omawiać szczegółowo proponowane przez nas rozwiązania, jeśli chodzi o konwencję praw rodziny, ale ta właśnie konwencja praw rodziny, która jest odpowiedzią na tą tak zwaną antyprzemocową konwencję, w sposób rzeczywisty chroni prawa rodziców i także dzieci w sposób bardzo szczegółowy i także autonomię, generalnie powiedziałbym, rodziny, jeśli chodzi w społeczeństwie. Natomiast to rozumiem, że tygodnikowi podhalańskiemu są bliższe rozwiązania
typu gazety wyborcze.
Oczywiście gazety wyborcze, czy w praktyce realizowane przez prezydenta Gdańska Adamowicza, gdzie tam właśnie, można powiedzieć, w sposób systemowy te rozwiązania, które...
No i prezydenta Poznania.
Prezydenta Poznania,
tak. Wprost cytuje się po stronie homopolityków.
No i to jest trochę przykre, no w stulecie, Poznań wspaniałe miasto, w stulecie odzyskania niepodległości, myślę tutaj również o powstaniu wielkopolskim, ma takiego prezydenta, mam nadzieję, że to się zmieni.
No ale na Uniwersytecie Warszawskim właśnie kończy się uroczysta sesja poświęcona ni mniej, ni więcej, tylko czci Karola Marksa.
No, to niestety Uniwersytet Warszawski od pewnego czasu znany jest z różnych tego typu działań, takich promujących różnie lewackie zachowania, a zatem chyba w imię tej europejskości bardzo się przejęli właśnie.
Ale to państwowa uczelnia.
Państwowa uczelnia. Oczywiście tego typu działania nie powinny mieć miejsca i powinna być jakaś reakcja ze strony nadzoru, jeśli mamy już Ministerstwo
Nauki. Na Uniwersytecie uroczystą sesję ku czci Adolfa Hitlera.
Oczywiście, no Komisja Europejska, że tak powiem, Unia Europejska też pokazała ten kierunek pewien, prawda, kiedy to, że tak powiem, oddano cześć Karolowi Marksowi w rocznicę jego urodzin. Uniwersytet Warszawski się w to wpisuje, ale rzeczywiście pan redaktor zauważył, to jest uczelnia państwowa i reakcja ze strony władz, jeśli już mamy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powinno być. Oczywiście jest pytanie, czy w ogóle powinno być Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale to jest odrębna kwestia, ale jeśli już jest, to niech podejmuje.
No, ale czy ciekawe, czy naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego znają pisma Marksa, w których wypowiadał on skrajnie antysemickie poglądy?
No tak, to rzeczywiście to byłoby to ciekawe. Nie wiem, może znają, może nie, ale gdybyśmy rzeczywiście im to przypomnieli, to pewnie byliby bardzo zdumieni. No, myślę, że chyba nie dopuszczają takiej możliwości, że właśnie Marks w sposób taki zajadliwy po prostu rzeczywiście miał te wypowiedzi antysemickie. Zresztą również wielu później działaczy także partii, że tak powiem, komunistycznej czy bolszewickiej również, mimo że ten w dużym stopniu był także tworzony przez społeczność właśnie żydowską, to jednocześnie ta lewica właśnie, bardziej lewica paradoksalnie charakteryzowała się takim prymitywnym właśnie antysemityzmem, a tymczasem jest to, że tak powiem, jest to ciekawe, rzeczywiście, może warto było opublikować Karola Marksa, niektóre myśli właśnie dotyczące...
jego najbardziej radykalne poglądy na temat Żydów.
Na temat Żydów, albo jakieś obłędne na temat chrześcijaństwa, antychrześcijańskie, tak. No to po prostu to są wypowiedzi, które nie mieszczą się w jakichkolwiek kategoriach, jeśli można tak nazwać, nawet politycznych. To jest jakiś taki, że tak powiem, obłęd. Także to są problemy już, że tak powiem, natury, nie chciałbym to powiedzieć, ale tak można to określić. Po prostu opętania jakiegoś.
Ale to też świadczy o jakości naukowców, którzy promują dziś Karola Marksa, bo albo rzeczywiście zgadzają się z całością poglądów Marksa, albo tylko czynią z tego jakiś ekstrakt, który im właśnie odpowiada.
Wydaje się, że rzeczywiście te koncepcje nowej lewicy, które w dużym stopniu zainfekowały uczelnie w Europie Zachodniej, także niestety na przykład tak zwane katolickie w dużym stopniu, tutaj również w Polsce w jakiś sposób funkcjonują. A zatem mamy do czynienia z jednej strony z jakimś takim, powiedziałbym, jakąś taką obowiązującą cały czas taką marksistowską w niektórych kręgach, może tych starszych, że tak powiem, nazwijmy naukowcach, marksistowska na przykład interpretacja historii i tak dalej. Natomiast te tendencje, o których mówimy w tej chwili, są bardzo niebezpieczne, ponieważ one są wyrażane, ale mimo wszystko, powiedzmy uczciwie, przez jednak wąskie kręgi właśnie tej młodej kadry. Ale to wystarczy, że to jest taki eksperyment, często tak było na Zachodzie. Jakiś jeden uniwersytet, prawda?
Tylko, że to jest eksperyment na młodych umysłach.
Na młodych umysłach, tak. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne.
Pan minister szkolnictwa wyższego, pan Jarosław Gowin, jakoś milczy na ten temat, chociaż sam często twierdzi, że jest konserwatystą i ma bardzo prawicowe poglądy. Oczywiście w deklaracjach to często słychać z jego ust, ale w działaniu.
No tak. Na temat konserwatyzmu pana rzeczywiście Gowina można by dużo mówić. To jest też, że tak powiem, specyficzna rola, którą odgrywa w tej chwili partia kierowana przez pana Gowina w tej koalicji, tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, mówię, bo to jest tak zwana Zjednoczona Prawica, bo to są centroprawice po prostu, a nie prawica.
Was tam nie ma.
Słucham?
Was tam nie ma.
Nas tam nie ma, to zostaliśmy wykluczeni dużo wcześniej, więc myślę, że byliśmy po prostu, świadomi zostaliśmy wykluczeni ze współpracy, dlatego, że bylibyśmy w pewnym stopniu obciążeniem dla pewnych rozwiązań, które w tej chwili są realizowane przez tę tak zwaną Zjednoczoną Prawicę, czy też rząd. Natomiast oczywiście trzeba powiedzieć, że minister Gowin zapowiedział dekomunizację, ale w tym kontekście, o którym mówimy, to po prostu działania mogą być niewystarczające. Dekomunizacja tej kadry jest absolutnie, kadry naukowej jest absolutnie konieczna, ale muszą tutaj zostać podjęte również szersze działania.
Tak zwany kompromis aborcyjny, jak o tym mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, twierdzą, że to rzecz cenna, której naruszać nie należy. I pomimo ponad 700 tysięcy podpisów zebranych pod projektem ustawy zabraniającym dokonywania aborcji z powodów na przykład uszkodzeń dziecka w łonie matki, rządzący politycy nie podejmują tego tematu w parlamencie.
No właśnie, mówimy tutaj o ochronie życia, a nie o zaostrzeniu, prawda, jak to mówią liberałowie ustawy tak zwanej aborcyjnej. Mówimy przede wszystkim tutaj o ochronie życia z przesłanek eugenicznych, co wydaje się rzeczą oczywistą. I tym bardziej, że przecież w programie wyborczym działacze Prawa i Sprawiedliwości deklarowali podjęcie działań na rzecz ochrony życia. I to jest chyba najbardziej bulwersujące, że tutaj rzeczywiście te zapowiedzi zupełnie rozmijają się z rzeczywistością. A zatem można powiedzieć, że jest to jak gdyby jakieś takie manipulowanie po prostu opinią społeczną. To jest bardzo bulwersujące. Tu już mamy ileś tam miesięcy, prawda, kiedy jest to w Sejmie procedowane, czy też nieprocedowane, odkładane. Okładany ten obywatelski projekt. No i jest to po prostu, można powiedzieć, no taki cynizm i obłuda ze strony właśnie liderów Prawa i Sprawiedliwości.
Jakie macie plany wyborcze, bo już nadchodzą te sezony wyborcze, będą bardzo szybko po sobie następować?
No, jeśli chodzi o wybory samorządowe, to tutaj zgodnie z decyzją Rady Naczelnej Prawicy Rzeczypospolitej sprzed kilkunastu tygodni po prostu do sejmików i dużych metropolii Prawica Rzeczypospolitej będzie uczestniczyła wspólnie z ruchem Kukiz 15. Natomiast na szczeblu niższym powiatów, gmin, to oczywiście są tutaj różne możliwe rozwiązania, aczkolwiek zdecydowanie dominują, jeśli chodzi o powiaty, współpraca z ruchem Kukiz 15. Jest to oczywiście pewien test. Mamy doskonale świadomość, że ruch Kukiz 15 nie jest partią polityczną. Są ludzie o różnych poglądach, od poglądów lewicowych do poglądów nam bardzo bliskich, ale no, staramy się współpracować. Ta współpraca trwa od pewnego czasu. Ja tylko przypomnę, że na przykład chociażby wspólne działania na rzecz nieprzyjęcia CETA, czyli tej o wolnym handlu między Kanadą a Unią Europejską, dalej na przykład zachowanie złotego, czyli euro, odrzucenie, a zachowanie polskiego złotego jako gwaranta suwerenności narodowej. No i oczywiście również inne działania, chociażby właśnie generalnie jeśli chodzi o pewną podmiotowość opinii publicznej, obronę, że tak powiem, pewnych praw obywatelskich, dobrze rozumiany republikanizm, na przykład jednomandatowe okręgi wyborcze, przynajmniej w gminach, bo uważam, że gdyby to zostało, że tak powiem, no niestety zostało i tak w jakiś sposób przez PiS to zmienione, ale no powiedzmy do tych 20 tysięcy w tych miejscowościach zostało zachowane. No i dobrze, bo tam nastąpiłoby niestety upartyjnienie ze szkodą dla różnych inicjatyw samorządowych.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Krzysztof Kawęcki, nowy przewodniczący Prawicy Rzeczpospolitej.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, a my posłuchamy Grażyny Łobaszewskiej w pięknej piosence Czas nas uczy pogody. Janusz Szewczak w wypowiedzi dla portalu W Polityce stwierdził: po słowach Trzaskowskiego prezydent powinien rozważyć możliwość zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W kontekście dzisiejszej wypowiedzi prominentnego polityka Platformy Obywatelskiej, kandydata na prezydenta Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego o tajnym porozumieniu między jego partią a Komisją Europejską dotyczącego ewentualnego zamrożenia pieniędzy dla Polski do czasu zmiany rządu w Polsce, wydaje się, że tego typu oświadczenie ma znamiona informacji o możliwości popełnienia przestępstwa zdrady stanu, stwierdził poseł Janusz Szewczak w rozmowie z portalem W Polityce.pl. I właśnie Janusz Szewczak jest teraz naszym gościem. Co ten Trzaskowski nawyrabiał?
No, nie wiadomo, czy to jest tak, nie, że tak powiem, tak głupi człowiek, który nie wie, co w ogóle mówi, czy też ujawnił po prostu kulisy jakiegoś spisku, jakiegoś tajnego porozumienia, o którym nie wiemy, rozumiem, że nie wie również ani pan prezydent, ani rząd, ani nasze służby specjalne, bo powiedział, że te pieniądze na razie są zamrażane, ale jak oni wrócą do władzy, to zostaną odmrożone, że oni dzięki ich działaniom taki jest dogadany jest jakiś
pan
deal.
Pan Schetyna posunął się w jednej z wypowiedzi do tego, że stwierdził, że politycy obecnej koalicji rządowej to targowica.
No, ci ludzie z Platformy, oni już, wie pan, oni, panie redaktorze, oni już nie rozumieją słowa kłamstwo. One już tak genetycznie mają jakby, według mnie, w tym kodzie genetycznym to kłamstwo wbudowane, że nie rozróżniają prawdy od kłamstwa po prostu. Oczywiście targowica w Polsce jest kontynuowana w totalnej opozycji na całego. No, przecież to, co powiedział pan polityk Platformy, pan Trzaskowski, przecież były minister, były eurodeputowany,
szef sztabu pani Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Tak jest. Więc nie jakiś tam, prawda, młody polityk, który nie wiedział, co powiedział. To jest sprawa niezwykle poważna. To jest sprawa, którą powinien się moim zdaniem i zająć Rada Bezpieczeństwa Narodowego, bo to jest kwestia pewnego bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. No a poza tym jest rzeczą zadziwiającą, że władze po prostu nic o tym nie wiedzą. No może jest jakiś rzeczywiście dogadany, tajne porozumienie, które mówi, że tym Polakom, Węgrom na przykład to nie dawać pieniędzy. Ja przypomnę taką wypowiedź wiceprzewodniczącego Verhofstadta, kolejnego, bym powiedział, nieodpowiedzialnego faceta, który opowiada o bredniach, o 60 tysiącach faszystów na Marszu Niepodległości, który powiedział swego czasu, nie tak dawno, że pieniądze z Unii powinny trafiać tylko do rządów, które mają liberalne rządy i liberalny charakter. Natomiast tych konserwatywnych to właściwie można by zagłodzić, nic nie da. Więc być może jest coś na rzeczy, a byłaby to rzecz niesłychana, bo to by było oczywiście naruszenie również traktatów unijnych, porozumień unijnych, no, norm. Bym powiedział, to jest, jeśli to, co mówi Trzaskowski, jest prawdą, to to oznacza złamanie zasady praworządności w Unii Europejskiej. Że opozycja dogaduje się nieformalnie z biurokratami unijnymi i coś knują przeciwko polskiemu państwu, czy węgierskiemu państwu, prawda? Bo to, nie wiem, tu mowa była o Polsce. Sytuacja niesłychana i to w kontekście wizyty Timmermansa, prawda, w Warszawie, który był dość mało, bym powiedział, rozmowny tym razem. Może i on się trochę wystraszył tej deklaracji pana Trzaskowskiego, bo to również w bardzo złym świetle stawiałoby Komisję Europejską oczywiście.
No a pan Donald Tusk przecież tam dba o polskie interesy.
No tak.
Chce wytoczyć proces panu Jakiemu o to, że po meczu Niemcy-Meksyk pan Jaki sugerował, że Donald Tusk będzie smutny, bo jego wybrańcy przegrali.
No, myślę, że chce przykryć tą sprawę Trzaskowskiego. Donald Tusk się zorientował, jak poważna jest to wpadka i jak ona odsłania zakulisowe działania właśnie targowicy, wrogów Polski, nienawidzących ewidentnie Polski, bo przecież to, co wygaduje pani Thun, co czyni pan Michał Boni, pan Scheinfeld i koledzy z Platformy jego obywatelskiej, no to pokazuje, że oni po prostu robią wszystko, żeby zaszkodzić polskiemu państwu dzisiaj. I to nie jest przecież szkodzenie rządowi PiSu, jak oni mówią, tylko już wyłącznie szkodzenie Polakom i polskiemu państwu i te głosowania, które tam oni się mylą, prawda? Mylą się. No ale pan Tusk od
Przypomnijmy, że duża grupa posłów Platformy Obywatelskiej głosowała przeciwko stanowisku Polski w sprawie ustaw dotyczących pracowników delegowanych.
Tak, no a pan Donald Tusk prowadzi od początku konsekwentną, bym powiedział, zajadłe takie szkodnictwo antypolskie w Brukseli. Ingeruje w wewnętrzne sprawy Polski w sposób niedopuszczalny dla wysokiego urzędnika państwowego. Zawoalowany sposób wspierał przecież ten pucz grudniowy w 2016 roku. Mówił o jakichś grudniach, prawda? No, pamiętajmy, że swego czasu mówił o tym, że przez rząd PiS...
Nawet przybył do Wrocławia, żeby
tak,
ewentualnie
tak,
kierować jakimś rządem.
Tak jest, tak.
Ocalenia Platformy.
Ocalenia koryta, tak. Natomiast wyraźnie widać, że próbuje tym jakąś tą historią śmieszną w sumie, bo przecież te memy to są rzeczy trochę na pograniczu jakiegoś, prawda, żartu, satyry. Przykryć sprawę Trzaskowskiego. Ja uważam, że ta sprawa nie powinna się rozejść po kościach, dlatego że to by był dowód na to, że w Polsce działają jakieś dywersyjne ośrodki sabotażowe. Ja przypomnę też deklarację swego czasu minister obrony narodowej Niemiec, która mówiła o tym, że będą wspierać te siły właśnie, które szerzą jakąś sabotaż, dywersję, czy jak to ono właściwe.
Siły proniemieckie.
Tak, wspierające Platformę Obywatelską. No, Platforma u zarania miała też te powiązania z Niemcami, z finansowaniem Niemiec.
Kiedyś to się nazywało Volksdeutsche.
No tak, tak to się nazywało. Myślę, że my musimy zacząć używać tych normalnych słów, które kiedyś Polacy używali, jak zdrada, jak Volksdeutsche, jak zaprzańcy. No, dzisiaj się wstydzimy, prawda, tak. Intelektualiści to tak uważają, żeby dobrać właściwe słowo, żeby broń Boże nie powiedzieć pederasta, żeby nie powiedzieć, prawda, murzyn, bo to już w ogóle jest skandal.
No właśnie w Szwecji niedawno zawieszono dotacje dla ponad 20 polskich organizacji emigracyjnych za to, że opublikowano w jednym z periodyków artykuł profesora Andrzeja Nowaka, w którym użyto słowa rasa i murzyn.
No tak, tak, tak. Ten świat, a zwłaszcza szwedzkie władze, które dzisiaj rządzą, ale które mam nadzieję, że się zmienią po najbliższych wyborach, to jest nie tak odległy czas, no kompletnie zidiociały, można powiedzieć. To, co tam się wyczynia w kontekście poprawności politycznej w Szwecji, doprowadza do tego, że dzisiaj Malmö jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miast, gdzie kobiety wieczorem boją się wyjść same do kawiarni czy do restauracji, bo zorganizowane duże grupy młodych muzułmanów czy czarnoskórych po prostu leją na lewo i prawo, jeśli tylko na tym się kończy. Liczba gwałtów rośnie niesamowicie. No w ogóle można powiedzieć, że ten establishment europejski, zwłaszcza Unii Europejskiej, podupadł w takim stopniu i moralnie, bym powiedział, i etycznie, i jakoś tak nawet zdroworozsądkowo. Coś tam w tych Niemczech zaczyna się burzyć, część społeczeństwa, że już jednak dość tego multikulti, tych idiotyzmów. Tak, to włoski rząd niespodziewanie jednak nowy rząd postanowił zablokować już porty włoskie, już nie będą przywozić sobie dowolnej ilości emigrantów na statkach finansowanych przez Fundację Sorosza, więc troszkę się zmienia, niewątpliwie, ale widać wyraźnie, że ta Unia, jakby jeszcze ci eurobiurokraci unijni, którzy tak obrośli tłuszczem, wie pan, bo to są takie apanaże finansowe, nieprawdopodobne dla śmiertelnika zwykłego w Europie czy w Polsce, to są kwoty po prostu dziesiątki tysięcy euro wypłacane tym urzędnikom. Oni tak obrośli tuszem, że oni w ogóle nie widzą tej rzeczywistości, a są z drugiej strony tak zakłamani, że uważają, że są tak genialni, że właściwie nic się nie może zdarzyć bez ich udziału. I stąd na przykład obecnie dużym problemem Unii Europejskiej jest chęć likwidacji plastikowych słomek do drinków. To jest problem równy, no, ze względów oczywiście ekologicznych, ze względów ochrony środowiska i tak dalej.
A jednocześnie toleruje się zażynanie przez Niemców polskich przewozów kolejowych, co powoduje, że setki, o ile nie tysiące tirów codziennie wyjeżdża na drogę, bo rozwala się PKP Cargo.
No tak, no tutaj tej uczciwej konkurencji, tej swobody.
Taka ekologia.
Tak, takiej swobody przepływu też tych usług zdecydowanie nie ma. Robią wszystko, żeby to się nie powiodło. No, trochę mają kłopot pani Merkel z panem Macronem. To oni się naradzać będą w najbliższych dniach. Premier Morawiecki jedzie dzisiaj do Berlina też. No, mają kłopot, bo ich tam też pan prezydent Trump trochę zaczyna szczypać, prawda? Rozważane są również cła na niemieckie samochody w Stanach Zjednoczonych.
To by zabolało.
To by bardzo zabolało. I Niemcy zaczynają sobie zdawać sprawę, że nie da się tak zdominować całej Europy i jednocześnie walczyć na froncie ideologicznym, ideowym ze Stanami Zjednoczonymi. To jest sprawa również oczywiście kwestii sankcji gospodarczych, sankcji europejskich nakładanych i na Rosję, i na firmy europejskie, które będą ewentualnie chciały dalej handlować z Iranem. A tutaj stanowisko Amerykanów jest jasne, że dość, że te sankcje będą. No, można powiedzieć, gotuje się dosyć mocno w tym kotle europejskim. I tu Polska paradoksalnie, jeśli zachowa, bym powiedział, taką pewną stanowczość, godność pewnych ruchów, pewnych działań.
Ale czy zachowa? Właśnie. No, tak. Czy zachowa?
No właśnie.
Bo zaczyna to wszystko wyglądać na taką rejteradę. Zaczynamy mówić innym głosem, zaczynamy wyciągać ręce do zgody na siłę, kiedy z tamtej strony ręki do zgody nie ma wyciągniętej. Zaczynamy łagodzić retorykę. Czy to nie wygląda na jakąś zmianę generalną w polityce dobrej zmiany?
No, ja jestem takim twórcą tego powiedzenia, że nie głaszcze się głodnego krokodyla, nie wyciąga się do niego ręki, bo to się wcześniej czy później kończy odgryzieniem tej dłoni. Pamiętamy też takie mocne, ważne przecież historycznie przemówienie ministra Becka, prawda, w czasie przed wybuchem wojny 1939 roku. Pamiętamy słowa Churchilla, że można mieć i wojnę, i hańbę. I trzeba zdecydować, czy mieć po prostu i konflikt, i wstyd. To jest decyzja trudna, niewątpliwie, ale jeśli chcemy, żeby nas szanowano, to oczywiście musimy się szanować sami przede wszystkim, prawda? I tutaj Polska, wydaje mi się, dała bardzo wiele dowodów jakiejś takiej elastyczności, kompromisu, chęci kompromisu, zgody. Nawet bym powiedział, przecież dokonaliśmy tych zmian w reformie systemu wymiaru sprawiedliwości. No ale nie może być tak, że ten kompromis ewentualnie z Komisją Europejską to ma polegać na tym, że nie będzie żadnej reformy właściwie. To tak powinno być. Tak. I wtedy będzie dobrze.
A słyszałem jeszcze taką złośliwą, no przyznam, złośliwą recenzję obecnej sytuacji, że mamy naczelnika. Naczelnik ma nie jednego nawet swojego Sławoja Składkowskiego, ale żeby był jakiś Prystor czy Wieniawa Długoszewski, to nie zauważono.
No, to rozumiem, że trochę tak tam pan też, redaktor, pije do programu, który jest realizowany z pewnym, bym powiedział, no, słabną słabością, czyli Cela Plus.
Na przykład.
No, to też jak gdzieś spotykam się z ludźmi, to w terenie, czy no, z wyborcami, to oni mi też mówią, no właściwie, to winni, czy nie winni, czy ta Gronkiewicz to już nie powinna tam być dawno zamknięta, się pytają ludzie. No to są trudne odpowiedzi rzeczywiście.
No na przykład w zarządzie Polskiej Grupy Energetycznej, jednej z największych firm Skarbu Państwa, wiceprezesem jest przyjaciel Rostowskiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego, pan Wojciech Kowalczyk, który pisał program restrukturyzacji górnictwa dla rządu pani Kopacz, co nie przeszkodziło mu pisać taki sam program dla rządu pani Beaty Szydło, a potem lotem motyla oddalił się od górnictwa i siedzi w Polskiej Grupie Energetycznej za spore pieniądze. To przykład dobrej zmiany?
No chyba jednak nie. No to wygląda jakiś nietykalny minister zupełnie. Natomiast myślę, że no niestety jest więcej takich przykładów
niestety personalnych. Niestety jest więcej.
Więcej spotykam też takie osoby, które mnie zadziwiają, że one jeszcze funkcjonują w ramach dobrej zmiany. Na pewno te kwestie personalne są zawsze najtrudniejsze. Można się zawieść nawet na człowieku zaufanym, wydaje się, i
a co dopiero na przyjacielu Wincenta Rostowskiego?
A co dopiero na kolegach Jana Wincenta Rostowskiego, który mam nadzieję będzie gwiazdą komisji tak, śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u. To można powiedzieć, że jest jeszcze jakby wiele do sprzątania w tym naszym domu, czy mówiąc, jest w ojczyźnie rachunek krzyw jeszcze.
Ale tak, to piękne słowa Broniewskiego. Natomiast dobra zmiana, i tu mówię do pana posła również, nie miej złudzeń. Jeżeli tamci ludzie, Trzaskowscy, Schetyny, wrócą do władzy, to w ciągu 10 minut nie ostanie się nikt, kto chociaż pomyślał, że dobra zmiana jest dobra.
Ja myślę, że włącznie ze sprzątaczkami.
Włącznie ze sprzątaczkami tak. Nastąpi rzeź.
Tak jest, tak jest.
Którą zresztą zapowiadają miłosiernie tu i ówdzie w Radiu Tok FM i w różnych innych miejscach,
tak,
gdzie odreagowują
swoje stresy. Tak, straszą, jak to będą oni z tych sędziów nawet tam, prawda, likwidować, tak, usuwać i tak dalej. Ja nie rozumiem tej litościwości. Może jakoś, nie wiem, wie pan, ja trenowałem judo przez wiele lat, no tam jednak te zasady były proste, fundamentalne, zasady honoru, zasady fair play, ale bezwzględnej tej walki, dążenia
do zwycięstwa. Ktoś musiał wygrać, a ktoś musiał przegrać.
Nie było takich możliwości.
Nie było możliwości kooptacji w trakcie walki.
Tak jest, nie było też możliwości zmiany reguł gry w czasie walki i tak dalej. No, myślę, że u sportowców są takie wyrobione jednak cechy widzenia bardziej ostro, bardziej jednoznacznie. To oczywiście nie jest tak, że ludzie nie mają prawa, bym powiedział,
zmieniać poglądów.
Tak, i do naprawiania. Tylko, jak to mówią, tylko krowa nie zmienia poglądów, ale z drugiej strony mówią, ale świnia robi to zbyt często po prostu.
Tak, ale proszę zauważyć jeszcze jedną rzecz, że o ile do Prawa i Sprawiedliwości tak łatwo się nie dostać różnym PSL-owcom i innym typom, to do partii pana Gowina gremialnie wszyscy się zapisują. I natychmiast na posady.
No, trzeba pamiętać, że pan Gowin przyszedł do Prawa i Sprawiedliwości z Platformy Obywatelskiej.
Tak, i był tam ministrem sprawiedliwości.
Był tam ministrem sprawiedliwości, tak. No, to jest właściwie takie najtrudniejsze do zrozumienia dla wielu młodych, bym powiedział, polityków, jak rozmawiam z koleżankami czy kolegami, którzy są pierwszy raz posłami i oni to obserwują, oni tego nie rozumieją, są z tym zbulwersowani. Zawsze tak było, że jak trochę, że ta wazelina w polityce czy coś, to było takie skuteczne rozwiązanie, ale na własną karierę, prawda, na pewno nie powinno się nagradzać w jakiś szczególny sposób tych, którzy zwątpili w zasadniczy sposób.
Których poglądem jest zmiana poglądów.
No więc to oczywiście ci, którzy mają najtwardszy kręgosłup czy charakter, to zawsze najbardziej z drugiej strony obrywają i najmniejsze szanse mają
to
na
prawda.
Zaszczytne, prawda, i eksponowane stanowiska i tak dalej, bo mówią prawdę i domagają się konkretów rozliczeń, konsekwencji w tym wszystkim. No tak toż wiesz, że w życiu się wybiera, albo się tam chce się spojrzeć w lustro bez skrupułów, prawda, albo się przyjmuje
albo taktykę. Albo się chodzi do kosmetyczki nieustannie.
No właśnie, albo węża, taktykę węża z zegzakami się poruszać. Tak. Tak to już niestety jest.
No to oby dobra zmiana jednak nie poruszała się zygzakiem, tylko
tak
linią prostą, bo to szybciej, łatwiej.
Prosto do celu.
Znaczy łatwiej może nie, ale szybciej i bardziej godnie.
I chyba rozsądniej w sumie w konsekwencjach. Tak.
Rozmawialiśmy z panem posłem Prawa i Sprawiedliwości, gdyby się państwo zastanawiali, Januszem Szewczakiem, który zawsze znany jest z tego, że ma swoje własne zdanie.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. A my, żeby obudzić może dobrą zmianę, to posłuchajmy New Model Army i Vagabonds.